Bardzo proszę, abyście usiedli. Będziemy jeszcze dzisiaj modlić się, wielbić Boga. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy byli przygotowani do tego. I właśnie Alina i Henryk, Wiejowie, oni to zrobią. Przed wieczornym czasem modlitwy będą dzielić się rzeczami, które nas do tej modlitwy przygotują. I chciałbym poprosić tutaj Alinę i Henryka, wejdźcie bardzo proszę na scenę, jeśli są jacyś zwolennicy tych bardzo fajnych ludzi, wysezonowanych, nie czujcie się w żaden sposób skrępowani. To nie dla was, to dla Pana, który was ukształtował. To Jemu się cała chwała należy. Ale my się cieszymy, że jesteście. Wyciągnijcie swoje ręce i myślę, że po wykładzie i wyzwaniu, jakie Bogdan nam rzucił, wiemy, jak się modlić. Ja, później Henryk, poprowadziłem was w modlitwie. Znaczy, że Alina będzie pierwsza usługiwać. Panie, dziękujemy Ci bardzo za Alinę. Za to wszystko, co Ty w nią włożyłeś, wkładałeś przez lata. Panie Boże, dziękujemy Ci, że mamy przed sobą owoc Twojej pracy. Teraz błogosławimy ją. Panie, błogosławimy ją jako narzędzie w Twoim ręku. A szczególnie dzisiaj modlimy się, aby miała wolność, Panie, aby wyrażać to wszystko, co jest w Twoim sercu. W szczególności, abyś Ty mówił przez nią rzeczy, które chcesz mówić jako przez kobietę, których może mężczyzna nie potrafi przekazać, nie potrafi odebrać od Ciebie i przekazać innym. Błogosławimy ją i ogłaszamy pełną wolność, stuprocentową wolność przekazu, Panie, od Ciebie. Tego wszystkiego, co na ten czas, Ojcze, Ty zaplanowałeś i przygotowałeś. Panie, niech nasze serca będą cały czas nastawione na słuchanie. Słuchanie nie człowieka, ale słuchanie Twojego serca. Chcemy, Panie, słyszeć Twoje serce. Amen.
Ojcze, z moim przywilejem. Dziękować Ci i błogosławić tą szczególną osobę. Ale też czynię to, Panie, w porządku przez Ciebie ustanowionym jako głowa, jako mąż. Panie Chryste, jesteś moją głową. Dlatego ogłaszam nad Alą ochronę świętej krwi baranka. Nad naszym małżeństwem, nad naszym domostwem, całą rodziną, nad Twoim Kościołem. A Ciebie, Duchu Święty, proszę, byś swoje naczynie swoją perswazją wypełnił. Panie Jezu, byś Ty swoim autorytetem słowa chciał wesprzeć. By tylko to, co Tobie zlecił Ojciec przez posłuszeństwo Ali, było ogłaszane Twemu Kościołowi. Ojcze, to wszystko dla chwały Twego imienia, by Twoja chwała mogła stąpić, a Twój Kościół był przygotowany do tego, byś mógł uleczyć cały nasz naród. Amen.
Dziękuję bardzo. Jest dla mnie ogromną radością i przywilejem, że mogę tutaj dzisiaj stać. I odbieram to jako Bożą łaskę, jako Boże szczególne wybranie. Ale dziękuję też bardzo i za tą modlitwę. Dziękuję, że jako kobieta mogę tutaj stanąć właśnie z błogosławieństwem autorytetu Kościoła i męża. I myślę, że dla nas kobiet jest to szczególnie ważne. Ja osobiście w moim życiu, szczególnie ostatnio, przeżyłam, co znaczy błogosławieństwo i co znaczy być poddaną autorytetowi. Mogłam odkryć, że Pan Bóg uwalnia nowe rzeczy i tylko Jemu należy się chwała. I za to Mu dzisiaj z tego miejsca dziękuję. i dziękuję za tych, którzy są posłuszni właśnie temu Bożemu nakazowi. Dziękuję za błogosławieństwo. Ale kochani, wierzę i chcę to dzisiaj z tego miejsca powiedzieć, że jest to szczególna konferencja, że jest to szczególny czas dla Kościoła w Polsce, w naszym kraju. Wierzę, że jest to szczególny czas dla naszego kontynentu i dla świata. I wierzę i ogłaszam to, że największym pragnieniem Pana Jezusa było to, i wiele razy już to było tutaj powiedziane, abyśmy my ludzie mogli poznać, kim jest Jego Ojciec, abyśmy mogli zobaczyć i wejść w przestrzeń chwały Ojca, abyśmy mogli się w tym rozradować. I ja powiem tak w kontekście dzisiejszego i wcześniejszego zwiastowania, że ja z kolei bardzo kocham te trudne fragmenty w Słowie Bożym, bo wtedy tak długo pytam, tak długo powiem, męczę Ojca w niebie i powiem, pokaż mi, pozwól mi to zrozumieć, pozwól mi to poznać. I jednym z tych aspektów, które Pan Bóg teraz przez kolejne lata mi pokazuje, odkrywa, ja wiem, że jest więcej i więcej, to jest właśnie przestrzeń Jego chwały. A zaczęło się to w ten sposób, że myślę, że wielu z Was wie, jestem od wielu lat zaangażowana w służbie poradnictwa ludziom, którym w jakimś momencie życia jest naprawdę trudno. I powiem, że do końca sobie z tym nie radziłam. I miałam do Ojca bardzo wiele pytań i często właśnie do Pana Jezusa zadawałam Mu to konkretne pytanie. Panie Jezu, powiedziałeś, że przyszedłeś, by dać nam życie w obfitości. Powiedziałam, Panie Jezu, jak odchodziłeś, to nie był jakiś żart w stosunku do nas ludzi, ale to jest Twoje słowo, Ty to obiecałeś. Proszę, wytłumacz mi to. I powiem, że Pan Jezus przychodził i pokazywał przez Jego słowo, że jest przestrzeń. Że jest przestrzeń szczególna. Jest przestrzeń uleczenia. Jest przestrzeń wzmocnienia dla Jego Kościoła. I to jest przestrzeń Bożej chwały. I kochani, ja wiem, że w ciągu tych wykładów my nie jesteśmy w stanie tego omówić. Nie jesteśmy w stanie własnymi słowami czy dobrym wykładem to przekazać. Ale ja po prostu wierzę, że nasz Ojciec w niebie sam najbardziej jest tym zainteresowany, abyśmy dzisiaj wszyscy mogli to przyjąć sercem jako Boże objawienie. Bóg chce się objawić każdemu z nas w potędze Jego chwały. I zanim powiem i będę się z Wami dzieliła to, co Bóg położył mi na sercu, to chciałabym jeszcze raz, te słowa tutaj były przytoczone, ale ja chciałabym się modlić jeszcze teraz słowami apostoła Pawła, bo ja wiem, że on to w szczególny sposób zobaczył. On to zobaczył, czym jest ta przestrzeń chwały, co znaczy właśnie bogactwo Bożej chwały. I ja wierzę, że my dzisiaj tu wieczorem jesteśmy po to, żeby to przeżyć. Nie żeby to usłyszeć, nie żeby to nawet zrozumieć, ale żeby to przeżyć i przyjąć do swojego serca. Dlatego pozwólcie, że będę się modliła tymi słowami apostoła Pawła z listu do Efezjan, 1:17-19. Ojcze, ja Ciebie proszę, tak jak apostoł Paweł powiedział do Ciebie, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam teraz ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca naszego, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której powołał nas, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Kochany Ojcze, prosimy Cię, Duchu Święty, o żywcze tchnienie. Nie damy rady bez Ciebie. Duchu Święty, chciej wywyższyć wśród nas dzisiaj Pana Jezusa Chrystusa i objawić nam chwałę Ojca. Duch Święty, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojej pomocy, ja potrzebuję Twojej pomocy. Amen. I kochani, pierwsze pytanie, ja myślę, że wszystkim nam się powinno nasunąć, kto może oglądać chwałę Pana? I to jest jakby pierwsza część tego mojego przesłania, które Pan Bóg położył mi na sercu. Kochani, to nie jest obojętna sprawa. Bo mając świadomość, czym jest Boża chwała, ja myślę, że jakby pierwsza część tego, o czym chcę powiedzieć, to musi być ostrzeżenie. Kochani, że kiedy Boża chwała wstępuje, to ona wypala wszelkie zło. Dlatego sam Pan Jezus powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Powiedział to w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 8 wierszu. I myśmy już tutaj to słyszeli, że Pan powiedział, że szuka i wypatruje całą ziemię. I szuka przede wszystkim serc czystych, serc niepodzielonych, serc, które chcą Go przyjąć. To są serca pragnące. Serca, które nie są czyste własną czystością, ale są czyste dlatego, że otworzyły się na ofiarę Jezusa Chrystusa. Kochani, nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi do Ojca. Nie ma innej drogi, abyśmy zobaczyli chociaż jakiś błysk Bożej chwały bez właśnie tego zabezpieczenia. Pan Bóg dzisiaj każdemu z nas chcę wpierw darować czyste, i ja dodam tutaj, to są słowa z innych fragmentów, niepodzielone serce. Co znaczy niepodzielone serce? Ja myślę, że wielu z nas, tak samo ludzi wierzących, kochani, zachowujemy sobie jakąś część dla siebie. Albo czasami w naszej wierze, w naszym chodzeniu z Bogiem, my jakby szukamy innego zabezpieczenia. My mówimy: tak, Panie Boże, ja wierzę w Ciebie, ale cały czas jest jakiś taki podział w życiu, że gdzieś sobie zostawiamy jeszcze jakąś furtkę albo coś, z czego nie chcemy zrezygnować. Bo mamy wrażenie, tak jakby Pan Bóg chciał nam coś zabrać, co jest dla nas cenne, a my tego nie chcemy wypuścić z rąk. I to jest serce podzielone. A Bóg szuka takich, którzy w duchu i w prawdzie będą Mu oddawali chwałę. I kochani, oddawać Bogu chwałę w duchu, to znaczy wywyższać Jezusa. Oddawać chwałę Bogu, to znaczy nie oddawać tej chwały nikomu innemu, ale tylko Jezusowi Chrystusowi. I może dzisiaj, może już w tym momencie to jest dla nas coś, może to jest jakiś azymut, że cały czas w naszym życiu były jakieś jeszcze inne rzeczy, inne elementy, gdzie ta chwała była oddawana. Ale ten drugi element jest równie ważny. To jest jak taki filar, jak ten słup mądrości, to jest słup prawdy. I on musi stać mocno w życiu każdego z nas. I dotyka przede wszystkim dwóch najważniejszych aspektów naszego życia. Kochani, dotyka prawdy o Bogu, o naszym Ojcu w niebie i prawdy o nas samych. To są takie dwie linie. Jedna to jest ta pionowa, która musi być uregulowany niejako nasz stosunek i nasze spojrzenie na Boga. My musimy zobaczyć prawdę o Bogu. I to jest problem, myślę, wielu ludzi w naszym kraju, którzy mienią się ludźmi wierzącymi. Ale kochani, jeżeli nam przedstawią, w jakiego Boga wierzą, to my się zastanowimy, gdzie ten Bóg jest przedstawiony, gdzie oni znaleźli te treści. I to jest coś, do czego my dzisiaj musimy wrócić. I Pan Bóg chce, abyśmy zobaczyli taką pełną prawdę o Nim. On chce nam się objawić jako Ojciec miłujący, jako ten, który nas kocha, który się nami cieszy, który chce spędzać z nami czas. Ale kochani, jest inny aspekt Boga, Jego świętości, Jego potęgi, Jego świętości, która mówi, ja nie mogę mieć kontaktu, ja nie mogę mieć związku z niczym, co jest nieczyste. Pan Bóg to jasno obwarował, powiedział, jest 7 rzeczy, których nienawidzi Pan i On nie będzie miał z nimi do czynienia. On to wpierw wypali i dopiero potem zawładnie całym Twoim sercem. I chciałabym, kochani, tutaj podać może taki przykład i tak jak zawsze wielu z nas mówi, że najlepiej pamiętamy przykłady i podam przykład z naszej rodziny, bo tak najłatwiej jest. Ja pytałam dzieci, właściwie to syna Pawła pytałam, więc będę mówiła o Pawle, bo zdążyłam go złapać, zapytać o pozwolenie. I chcę powiedzieć o Henryku jako o ojcu i tutaj nie zrozumcie, że jest tak zupełnie idealnym ojcem, ale naprawdę jest dobrym ojcem. I wiecie, że jest lekarzem. I pamiętam kiedyś taką rozmowę, kiedy koledzy przyszli do Pawła i mówią, Paweł, ale ty się masz fajnie. Twój tata jest lekarzem, więc jak coś tam wypadnie w szkole, to możesz mieć od razu zaświadczenie, że, no, że byłeś chory. A Paweł tak patrzy na nich i chciał tak pewnie powiedzieć, chłopie, ty nie wiesz, o czym mówisz. Mówi, nigdy nie dostałem od taty fałszywego zaświadczenia. Nigdy. Tato powiedział, że będziemy chodzić w prawdzie. I było jeszcze trudniej, bo czasami był ciężki dzień w szkole. Była jakaś zaplanowana klasówka i faktycznie rano się źle czułem. To zdążył mi jeszcze gardło sprawdzić i zobaczyć, że jest blade i mówi, słuchaj, no nie ma wyjścia, mogę cię najwyżej podwieźć do szkoły. Więc nie było drogi wyjścia, nie było na skróty. Ale kochani, były też takie sytuacje, że ja wiem, że nasze dzieci w pewnym momencie płaciły cenę naszego zaangażowania w służbie. Mieszkamy na terenach, gdzie wszyscy się znają. To był czas wielkich ewangelizacji. Właściwie to wszyscy wiedzieli. Powiem, że nasza rodzina była na tapecie, a powiem, nie wszyscy się z tego cieszą i nie wszyscy nas lubili. Przynajmniej wtedy, nie? Ale wiem, że były sytuacje trudne, gdzie, ja powiem tak, nie mogli nam dokuczyć, ale mogli dokuczyć naszym dzieciom. I była jedna, właściwie to było takich kilka sytuacji, gdzie ja wiem, że naszym dzieciom wyrządzono naprawdę dużą niesprawiedliwość. I to była niesprawiedliwość względem nich, na którą oni w tym momencie w żaden sposób nie zasłużyli. I pamiętam, był taki moment, że mówiłam do Henryka i mówię, Henryk, ja się umówię z dyrektorką szkoły, spotkam się z nauczycielką, bo ja myślę, że to jest naprawdę niesprawiedliwe. I tak postanowiliśmy, zadzwoniłam do szkoły i mam jechać do szkoły i na to mój mąż mówi, słuchaj, pojadę z tobą. Ja powiem, ja chyba sama tym byłam przerażona. Ale idziemy razem, wchodzimy do tego pokoju, tam czeka na nas pani dyrektor, nauczycielka. Jak zobaczyły, że ja pierwsze wchodzę, to było w porządku. Nagle zobaczą, że wchodzi za mną mój mąż i powiem, naprawdę nie wiedziały, jak zareagować. Wiem, że dyrektorce się zatrząsł głos i mówi, myśmy pana nie oczekiwały, myśmy się tylko z żoną umówiły. I na to mój mąż mówi, ale ja przyszedłem tutaj bronić godności mojego dziecka. I kochani, sytuacja się zmieniła. I ten przykład chcę wam pokazać, że może w jakiś sposób na tym przykładzie my możemy zobaczyć dzisiaj naszego miłującego tatę w niebie. Gdzie tato powie, nie pójdziemy na kompromisy, nie pójdziemy na kompromis z prawdą, nie pójdziemy z gniewem, który się staje przemocą, nie pójdziemy na kompromisy w żadnej dziedzinie naszego życia. Ale tato powie, jak będzie trzeba bronić twojej sprawiedliwości, ja wystawię całe wojska anielskie, żeby ciebie bronić. I kochani, to jest prawda o naszym tacie w niebie. I I kochani, dzisiaj niech przyjdzie do Twojego serca to objawienie, że to nie jest tak, że tato Ci chce czegoś zabronić, ale on chce, żebyś wyrósł na porządnego człowieka. On powiedział, ja pokażę światu poprzez Kościół, jak żyją moje dzieci. I dlatego czasami my będziemy wierzgać, my będziemy mówić, no może byśmy mogli zostać w domu, dzisiaj tato nie, ale tato mówi tak, bo prawda jest taka. Ale jak tobie się będzie działa krzywda, ojciec wkroczy do akcji. I ojciec mówi, kiedy wkroczy. I dzisiaj nie mamy na to czasu, ale kochani, to jest prawdą i my musimy odkryć tą prawdę o naszym miłującym Ojcu w niebie. Ale druga część prawdy dotyczy nas. Prawda, kim my jesteśmy. Kochani, jesteśmy stworzeni przez Ojca, dla radości Ojca. I to już też tutaj było powiedziane, ja tak bardzo kocham to, kiedy Jurek się dzieli tą radością. Ta radość jest naprawdę zaraźliwa. Zawsze jak wracamy z Kalisza po spotkaniu z Jurkiem i Gosią, to po prostu to jakoś to auto tak wyżej nad drogą jedzie aż. Ale po prostu to jest radość. I kochani, im więcej z nas będziemy zakochani w Ojcu, będziemy czuli Jego radość z nas, to po prostu nasze życie będzie inaczej wyglądało. Ale co nas najbardziej okrada z radości życia? Z tej radości, którą my możemy czerpać z relacji z naszym Ojcem. To przede wszystkim chyba jeden z największych, najtrudniejszych problemów również dla nas. Ja tu zwracam się też do ludzi wierzących, aby odkryć naszą prawdziwą wartość. Ja wiele razy rozmawiam z różnymi ludźmi, to z kobietami, z mężczyznami, kiedy pytam, co jest dla ciebie największym wyzwaniem w życiu. I wiecie, słyszę tą odpowiedź, aby odkryć moją prawdziwą wartość. Kochani, dlaczego nie możemy odkryć i żyć i cieszyć się i dziękować Ojcu za to, kim jesteśmy? Ja powiem, jest kilka powodów, ale pierwszy powód, że przyjmujemy fałszywą koncepcję od ludzi znaczących w naszym życiu. Często to są rodzice, często to są właśnie nauczyciele, ludzie wpływu na nasz umysł, na nasze emocje i to, jak my siebie widzimy. Nie będę tego rozwijała, ale druga koncepcja, która nas okrada z tego prawdziwego poczucia wartości i z prawdy o sobie, jest często nasza pozycja i osiągnięcia. My w tej skażonej psychice próbujemy stale się porównywać z innymi. My stale jakby próbujemy osiągnięciami czy zasobami materialnymi. Cały czas ustalamy, ja powiem, fałszywą wartość. I Pan Bóg dzisiaj też przychodzi do ciebie i do mnie i mówi, jest jedna prawdziwa wartość. Ale zaraz o tym powiemy. Trzeci element to są wydarzenia w naszym życiu. To są sytuacje, przez które przeszliśmy. I dzisiaj już też słyszeliśmy, że potrzebne jest uzdrowienie. Ale kochani, tamte przeżycia, przez które przeciwnik chciał nas okraść, przez które przeciwnik chciał nam wtłoczyć kłamstwo do głowy, my nie możemy żyć pod wpływem tego kłamstwa tak, jakby było prawdą. Czyli jeżeli ktoś dopuścił się czegoś względem ciebie, gdzie doszedłeś do wniosku, jestem nikim, jestem do niczego, to kłamstwo zacznie kierować twoim życiem. I dzisiaj Bóg chce przeciwstawić się temu, dlatego, że przeciwnikowi zależy, aby w twoim umyśle było jak najwięcej kłamstwa, bo to kłamstwo zacznie sterować i kierować twoim życiem. A dzisiaj jest ten czas, że Bóg chce pokazać ci prawdę o tobie. Chce pokazać ci, że cena, twoja wartość to jest wartość życia Jego umiłowanego Syna. Kochani, ja myślę, że tego intelektem nie można pojąć. To trzeba przyjąć sercem. W to trzeba uwierzyć. I kochani, ja wierzę i ogłaszam to, jeśli przyjmiesz tą prawdę sercem, twoje życie naprawdę się zmieni. Bo zmieni się również ten paradygmat, komu będziemy oddawali chwałę. Bo jeżeli cały czas mamy ten fałszywy obraz siebie, wierzymy w te kłamstwa, to żeby te kłamstwa niejako z nas się wydostały, to my potrzebujemy cały czas pewnej pożywki chwały. My potrzebujemy, żeby ktoś nas cały czas dowartościowywał. I ani się nie oglądniemy, kiedy przywłaszczamy chwałę, która należy się tylko i jedynemu Bogu. A tak jak już tutaj też słyszeliśmy, że Bóg nie dzieli swojej chwały z nikim. I w Ewangelii Jana czytamy kolejne słowa Pana Jezusa. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Dlatego, kochani, to polega na tym, że nie my mamy przyjmować chwałę po to, żeby ona nas zasyciła i coś wzmocniła, ale my mamy znaleźć się pod kloszem chwały świętego, jedynego Boga. Bo tam jest nasze źródło zabezpieczenia, bezpieczeństwa i życia w tym takim właśnie Bożym szalom, w Bożym dobrostanie. Jest pewien obraz z drugiej księgi Mojżeszowej, zapisany właściwie w trzech kolejnych rozdziałach, 17, 18, 19. I pozwólcie, że ja ten obraz tak króciutko teraz przytoczę. Ten obraz właściwie zaczyna się od tego, że naród izraelski, który wyszedł z Egiptu, Pan Bóg go wyprowadził, prowadził go już przez jakiś czas przez pustynię, musiał stoczyć bardzo konkretną walkę. To jest tylko wstęp, ja nie będę rozwijała tego obrazu, ale to była walka, gdzie przywódca Mojżesz razem z innymi, którzy stali obok niego, później już musieli, właśnie Mojżesz musiał mieć podniesione ręce do góry, a Aaron i Hur później musieli podtrzymywać jego ręce po to, żeby naród wygrał tą bitwę. Ja chciałabym, żebyście teraz troszkę za mną poszli, właśnie żeby zobaczyć, żeby dojść do punktu objawienia się chwały Bożej. Tak, aby naród mógł to zobaczyć i mógł to znieść. Ale to są ważne te elementy. Ja wierzę, że też tutaj i w tym ruchu i w wymiarze naszego Kościoła w tych ostatnich latach to był ten czas, że byli ludzie, którzy zaczęli podnosić ręce do Boga, ale oni byli w tym wszystkim osamotnieni. Chwała Bogu za tych, którzy im podtrzymywali te ręce. Ale tam już się pojawiło nowe pokolenie, tam był Jozue i okazuje się, że kiedy Mojżesz trzymał ręce do góry, to Jozue tam właśnie już walczył z Amalekitami. I kochani, zaczęły się pewne przełomy, gdzie te ręce wzniesione do góry sprawiały, że walka została wygrana. Tam usłyszeliśmy, że Pan sztandarem moim. Ale w następnym rozdziale my spotykamy przywódcę zupełnie wypalonego. I chwała Bogu za teścia, kiedy Jetro przychodzi i pokazuje i na początku celebrują i cieszą się, bo już wielkie rzeczy się dokonały. Wielkie rzeczy Pan dokonał przez to, co do tej pory już miało miejsce. Ale przez Jetro Pan Bóg mówi, nie dasz rady sam. Musisz to dzieło rozdzielić. Poszukaj ludzi godnych zaufania. To dzieło, ono musi przejść na innych, bo nie udźwigniesz tego sam. Ja myślę, że ten etap, on też przychodzi. I czasami myślę, że niedobrze jest, żebyśmy źle mówili o pewnym planie strategicznym, żebyśmy źle myśleli, bo to jest potrzebne i tam jest najlepszy biznesplan dla każdej firmy, dla każdego rozwoju, bo to jest Boży plan. Ale i nie na tym bym się chciała skupić, ale to jest ważne. Bo kiedy Pan Bóg ten plan przedstawił Mojżeszowi, Mojżesz się z tym zgodził, wybrał i to grono już było szerokie. I kochani, ja wierzę, że to grono to jest dzisiaj to grono tutaj. Ja wierzę, że Pan po prostu poszerza tą wizję i mówi, że bez tych ludzi, bez Ciebie i beze mnie to się teraz nie stanie, bo ci, którzy to ciągną, oni się wypalą i nie dają rady więcej. Ale jak Pan Bóg zaczyna następny, już 19 rozdział. Pan Bóg mówi i przychodzi do Mojżesza. I w wierszu 6 mówi, a właściwie wcześniej jeszcze im przypomina, mówi, ja was niosłem na swoich skrzydłach, jak na skrzydłach orlich. Ja was przez pewne rzeczy przeprowadziłem. I wiele razy w psalmach czytamy, nie zapominajcie o tym. Nie zapominajcie tej historii. Teraz wracam się do pokolenia młodszego, Jozłego czy Tymoteuszu, jakbyście chcieli to nazwać. Nie zapominajcie o tym. Bo to były etapy, jak Pan Bóg nas prowadził. Ale Pan wprowadza nas w większe rzeczy. I mówi, nie zapominajcie, uczcie się z tego, wyciągajcie dobre wnioski, dziękujcie Bogu za wszystkie błogosławieństwa, dlatego że bez tamtych etapów nie ma następnych etapów. Ja dziękuję Bogu za tych wszystkich, którzy byli przed nami, bo ich walka, ich zmaganie i czasami potknięcia, bo nie potrafili już sami. Ale Pan Bóg wprowadził nas dzisiaj w to miejsce, w to dzisiaj. I co Pan Bóg mówi? Mówi to w księdze. W drugiej księdze Mojżeszowej mówi, wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Kochani, ja nie wiem, kto to wtedy pojmował. I my tego nie pojmujemy, mimo że te słowa Pan Bóg powtórzył w Nowym Testamencie. Chcę powiedzieć, że one są też w Nowym Testamencie, w liście, pierwszym liście Piotra, gdzie Piotr właśnie w 2:9 to podkreśla. Mówi, wy będziecie mi królewskim kapłaństwem, narodem wybranym, drogo kupionym. Ale potem Pan Bóg powiedział do Mojżesza i przychodzi 9. Oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą. I w 10 im mówi, idź do ludu, mówi do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, aby się przygotowali na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty. Kochani, ja wierzę, że to jest nowy etap. Że to jest nowy etap, w który my dzisiaj wchodzimy, bo Pan mówi, ja dzisiaj chcę się objawić w obłoku, ja przyjdę w gęstym obłoku. Ale wiecie, co Pan Bóg powiedział? W 21 Pan przestrzegał, i to sam Pan przestrzegał przez Mojżesza, że zstąpi chwale, a lud ma się przygotować i wyprać szaty. Ale w jakimś momencie mówi, przestrzeż lud, aby nie napierał na Pana, by go zobaczyć, bo by wielu zginęło. I kochani, my dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. I kochani, tu jest wołanie i długo przed tą konferencją nie było wołanie, było wołanie, aby Pan zszedł, aby Pan wszedł w mocy i chwale. Ale ja się czuję pobudzona. Ja wczoraj się modliłam o to i wiem, że Pan dzisiaj to samo mówi. Powiedz tutaj wielu. Może nie napierajcie jeszcze tak, bo wielu jest tutaj, którzy nie wytrzymaliby tego spotkania ze mną. I kochani, teraz jest ten czas, bo Pan wstępuje. Kiedy daje obietnice, On je wypełnia. Ale kochani, kto może się ostać w chwale Pana? Kto może wytrzymać zejście Pana i napór Jego chwały? Już w księdze Izajasza było to tutaj czytane w 6 rozdziale, że Izajasz wiedział, co znaczy, kiedy chwała Pana wstępuje. On zobaczył kraj szaty Bożej. On zobaczył jakiś fragment chwały Pana i był przerażony. I widział to, że jestem człowiekiem grzesznym. I później w wielu, wielu rozdziałach dalej pisze o szacie zbawienia i płaszczu sprawiedliwości. Kochani, bez szaty zbawienia, Bez płaszcza sprawiedliwości nikt się nie ostoi w spotkaniu ze świętym, potężnym Bogiem. I myślę, że może dzisiaj, może na tę godzinę, może na ten czas Bóg dzisiaj mówi, nie napierajcie tak, dlatego że są jeszcze wśród was ci, którzy nie mają dzisiaj na sobie szaty zbawienia i nie mają na sobie płaszcza sprawiedliwości. I chciałam zapytać, czy wiesz, co to znaczy szata zbawienia? W liście do Rzymian apostoł Paweł to tłumaczy. I kochani, nawet na takiej konferencji jak ta, ja myślę, że jest to bardzo ważne, żebyśmy wyjaśnili te pewne podstawowe pojęcia, że bez szaty zbawienia, bez przykrycia świętą krwią Baranka Bożego, nikt nie jest w stanie ujrzeć Pana. Nikt nie ostanie się w konfrontacji z potężnym, świętym Bogiem. Ale Izajasz to zobaczył, że tak jak szata zbawienia odcina nas od kary za grzech, odcina nas od wiecznej śmierci i potępienia, tak przychodzi płaszcz sprawiedliwości. Płaszcz sprawiedliwości, gdzie w sprawiedliwości jest wytyczone Twoje powołanie. I wiem, że wielu ludzi wierzących zatrzymało się jakby w pół drogi. Kochani, wielu ludzi się zatrzymało i cieszyło się, że dzięki Bogu mam zbawienie. I tak, i dokładnie tak, bo nad Tobą już nie ciąży śmierć i nie ciąży sąd i osądzenie tego wszystkiego, co się stało. Ale jest powiedziane, że sercem wyznaje się ku usprawiedliwieniu, wierzy się ku usprawiedliwieniu. To słowo mówi, ustami wyznajesz ku zbawieniu, a sercem przyjmujesz wiarą to, co Bóg powiedział, ku usprawiedliwieniu. Kochani, w tej drodze ku usprawiedliwieniu jest wytyczone Twoje i moje powołanie. Kiedy to było jedno z tych zagadnień, których ja długo nie rozumiałam, które ja szukałam i przeglądałam Biblię od początku do końca i znowu, ja do końca nie potrafiłam pojąć tej koncepcji sprawiedliwości. Znaczy ja potrafiłabym powiedzieć definicję i wiele innych rzeczy, ale ja tego nie rozumiałam. I w pewnym momencie Pan mi pokazał, co to jest. Pokazał mi to na przykładzie Abrahama, gdzie jak Abraham uwierzył w Bogu, że to, co Bóg powiedział, Bóg wypełni, w liście do Rzymian czytamy, że zostało mu to uznane jako sprawiedliwość. Że to była ta wiara ku usprawiedliwieniu. I kochani, to była ta wiara, ja bym powiedziała taka, to pójście do przodu. To jest wejście w Twoje powołanie. I szata sprawiedliwości, ona wytycza teraz kierunek Twojemu życiu. Bóg Ci daje i Bóg da i wytyczy każdemu z nas powołanie. On je wytyczył, ale wielu z nas nawet nie miało czasu, nie chciało, nie wiedziało, że trzeba o to zapytać, że trzeba o to prosić i zobaczyć, Boże, jakie masz dla mnie powołanie. Ja chcę w to wejść. Jaką masz obietnicę dla mojego życia, które powiedziałeś, że tą obietnicę, którą mi dajesz, Pan powiedział, On ją wypełni. Kiedy Izajasz był pod właśnie tym kloszem chwały, pod działaniem chwały, kochanie, on przyjął powołanie. Tam pod kloszem chwały usłyszał głos, kto pójdzie, kogo pośle. I tam pod kloszem chwały, pod tym płaszczem sprawiedliwości jest Twoje powołanie, że Ty powiesz, poślij mnie, bo wierzę Ci, bo ufam Twojemu słowu, ufam temu, co Ty powiedziałeś. I zbliżając się do końca powoli tej sesji, kochani, mam nadzieję, że macie jeszcze na tyle cierpliwości, ale chciałabym Wam niejako też pokazać to, co Pan Bóg mi pomógł zrozumieć, na podstawie płaszcza jednego człowieka. Właśnie mnie strasznie intrygował ten płaszcz sprawiedliwości. I kochani, Pan Bóg mi to pokazał na przykładzie historii Józefa. Ja bardzo lubię te historie i myślę, że to są jedne z moich ulubionych, te historie patriarchów, i słyszałam wiele wykładów i wiele mnie zainspirowało i do tego, o czym się chcę podzielić, ale myślę, że ta koncepcja płaszcza, to Pan Bóg mi tak w pewnym sensie dopełnił, bo chciałam wiedzieć więcej. I kochani, jak się Józef urodził, jest powiedziane, że jego ojciec bardzo go kochał. Że go umiłował najbardziej ze wszystkich jego braci. I można powiedzieć, że to dziecko wzrastało w bezwarunkowej miłości ojca. Ale kochani, ta bezwarunkowa, w cudzysłowie, miłość ziemskiego ojca, która objawiła się w tym, że dał Józefowi piękny płaszcz. Wiecie, co ona sprowokowała? To, że jego bracia go nienawidzili. Że nienawidzili go za to, że tato go tak bardzo kocha i nienawidzili go za to, że ma taki piękny płaszcz. I ten płaszcz jest pewnym symbolem i chcę, żebyście teraz, żeby Duch Boży nam pomógł tak jakoś szybko przez to przejść. A w międzyczasie Józef otrzymuje obraz. On w śnie otrzymuje obraz Bożego powołania i Bożego wybrania i naznaczenia dla jego życia. I w pierwszym momencie, gdybyśmy to, że tak powiem, w ciele próbowali połączyć, to by nam się wydawało, no, że to jedno z drugim pasuje. Że dostał piękną szatę, że Pan Bóg mu się objawił w pięknych snach. Faktem jest, że powiedział je za szybko. Że za szybko to powiedział braciom. A potem jak powiedział już ten drugi sen ojcu, to nawet tata się zdenerwował i mówi, co ty popowiadasz, czy my ci się wszyscy będziemy kłaniali? I kochani, czasami tak jest w naszym życiu, że Pan ci coś objawia, On ci coś pokazuje, a jednocześnie przychodzą takie jakby, ja bym powiedziała, taki jakiś zamęt w tym całym obrazie. I tak było w życiu Józefa, bo on jako ten, ja myślę, kilkunastoletni chłopak, on w to uwierzył i jakby wierzył, że to już tu i teraz. I kiedy bracia paśli bydło gdzieś tam daleko, on był sobie spokojnie w domu u taty. Aż tato wpadł na pomysł, że go pośle do braci. I ufam, że większość z was znacie tą historię, ale zachęcam, żebyście ją jeszcze przestudiowali. Kochani, on idzie do braci, kiedy, długa historia, już teraz mówiąc krótko, kiedy zbliża się do braci, oni już podjęli decyzję. Oni podjęli decyzję i pierwsze, co zrobili, decyzja była taka, żeby go w ogóle uśmiercić. Ale jeden z braci miał refleks i powiedział, raczej wrzućmy go do studni. Ale co się stało? Zanim go wrzucili do tej studni, zdarli z niego ten piękny płaszcz. I co zrobili? Zamoczyli go we krwi kozła. I kochani, to jest ważne teraz to, co mówię. Naprawdę to jest ważne. I wzięli ten płaszcz i wrócili do ojca. I to wrócili z fałszywym dowodem śmierci Józefa, śmierci wizji i śmierci powołania. I kochani, ja wiem, że ja mówię tutaj do niektórych z was, którzy dzisiaj się może czujecie tak jak w tej studni. Otrzymaliście od Boga powołanie, otrzymaliście słowo obietnicy, ktoś może wypowiadał nad wami, potwierdził to słowo prorocze. Potem okoliczności się tak ułożyły, może też i za twoją sprawą, że powiedziałeś coś za szybko albo nie tym, którzy to mieli usłyszeć. I dzisiaj czujesz się tak jak Józef w tej studni. A fałszywy dowód twojej śmierci i wizji twojego powołania bracia wzięli i pokazują, z tego nic nie będzie. I nawet powiedzieli ojcu, on nie żyje, a tu jest dowód. I ten płaszcz został zamoczony w krwi kozła. Ale Pan był z Józefem i ja wierzę, że Pan Bóg dał Józefowi łaskę, żeby Józef poznał prawdziwe oblicze Boga Ojca. I kochani, Józef, myślę, że większość z was znacie historię, że zostaje zabrany z tej studni, zostaje sprzedany do Egiptu. I staje się, to jest niesamowite, w jaki sposób szybko zostaje pozycjonowany, by być zarządcą w domu Potyfara. I kochani, otrzymuje płaszcz. Otrzymuje szatę zarządcy. Otrzymuje płaszcz, który go pozycjonuje w niesamowitej pozycji. Właściwie Potyfar był wielkim urzędnikiem i dowódcą wojsk u Faraona i Józef staje się jego zarządcą. I następna historia, gdzie Józef, atrakcyjny młody mężczyzna, w pozycji już autorytetu, w pozycji właściwie wielkiej władzy i wielkiej zamożności, nagle zostaje zwiedzony. Chwała Bogu, Józef ma refleks. Józef mówi żonie Potyfara: nie, tego nie zrobię ze względu na świętego Boga. I dzisiaj świat powiedziałby takim Józefom, by powiedział: zrób to. Wszyscy tak robią. Szybciej jeszcze dojdziesz do tej pozycji, która tam kiedyś była ci w tym śnie przepowiedziana. Będą ci się kłaniali. To będzie droga, to jest właśnie ta droga na kompromis. To jest ta droga na skróty. Droga bez wartości. Ale Józef ma ten duchowy refleks. I kochani, to jest jeden, jedyny argument dzisiaj ze względu na świętego Boga. Kochani, wszyscy wam powiedzą, wszyscy tak robią. Ten świat żyje teraz tak, jak chce, żeby dojść do stanowiska, wielu wam powie, no inaczej nie mogłam. Żeby zdobyć wyższe stanowisko, no po prostu musiałam być szefem, inaczej nie mogłam. Kochani, kiedy rozmawiamy czasami z małżeństwami, które są właśnie na drodze rozpadu, małżeństwa ludzi wierzących i kochani, argument, którego używamy, mówimy ze względu na świętego Boga. I pamiętam, jak kiedyś wracaliśmy razem z Henrykiem z takiego spotkania i sami płakaliśmy, bo ten argument dla ludzi wierzących już nie był argumentem. Ale kochani, co się dzieje w życiu Józefa? Józef dał odpór, ale płaszcz został w rękach żony Potyfara. Ten płaszcz, który mu świat nadał w tej pozycji, został w rękach tej kobiety i stał się fałszywym źródłem oskarżenia. I myślę, że nie muszę dalej tej historii opowiadać, kiedy Józef, ta pozycja, właściwie wydawało się, że już jest w tym powołaniu, do którego Bóg mu wyznaczył i znajduje się głęboko w więzieniu, gdzie chodzi w skrzypiących butach i drąg dozorcy jest chyba często na jego plecach, przynajmniej na początku. Ale jest powiedziane, że Pan był z nim. I przychodzi następny etap, żeby skrócić już tą długą historię, ale kochani, pozwólcie, abym mogła wam to przedstawić, dlatego że jest ten trzeci etap, gdzie możecie to sprawdzić w tej historii, gdzie Józef otrzymuje po raz trzeci płaszcz. Dostaje płaszcz chyba najwyższej pozycji w państwie po Faraonie. Jest powiedziane, że dostał płaszcz z delikatnego płótna. Dostał pierścień i dostał złoty naszyjnik i staje w pozycji potężnego autorytetu. Przychodzi czas, gdzie się sprawdził, gdzie wykładał sny i mówił: mój Bóg. I cały czas czytamy, że Bóg był z nim, dlatego że w sercu Józefa była zapisana świętość Boga. Ale myślelibyśmy, że na tym się ta historia kończy, że na tym płaszczu, że to jest ten płaszcz. Ale kochani, to nie był ten płaszcz. To nie był ten właściwy płaszcz, bo Józef przechodzi ostatni test. Kiedy przychodzą jego bracia, pamiętajcie, jest w pozycji autorytetu i władzy. Może zrobić z nimi wszystko. I kochani, Słowo Boże jest bardzo uczciwe. Ono pokazuje walkę w sercu Józefa. Józef się naprawdę zmaga. Przy pierwszym spotkaniu był szorstki. On ich rozpoznał i ja wierzę, że w tym momencie on nie wiedział, co miał z tym zrobić, co miał z nimi zrobić. I odsyła ich. Przychodzą po raz kolejny. Józef dalej walczy ze sobą. Kochani, tam jest napisane o jego emocjach, że był w momencie, kiedy potem wraca całą grupę i z Beniaminem, kiedy wracają, Józef przeżywa niesamowitą walkę. On po prostu cierpi i to jest walka o coś najważniejszego w życiu Józefa. To jest walka, czy przebaczy braciom. To jest walka o najwyższą pozycję i o ten prawdziwy płaszcz sprawiedliwości. Zachęcam, przestudiujcie to, ale Pan nam dzisiaj pokazuje, że może i w Twoim życiu były te etapy, może był ten etap zwiedzenia, gdzie możesz powiedzieć, że Twój płaszcz, o którym myślałeś, że jest płaszczem ustanowienia Twojego powołania, jest teraz w rękach żony Potyfara. Albo to jest nawet płaszcz Twojej wysokiej pozycji, którą dzisiaj masz i masz chleb, masz ziarno, którym możesz nakarmić cały naród i dalej w Tobie jest walka. I to nie jest teraz ten płaszcz tej pozycji, w której jesteś. To nie o to chodzi. Chodzi o Twoje serce, o to, czy przebaczysz braciom. O to, czy będziesz uznawał świętość, świętość świętego Boga. Bo tylko to wprowadzi Cię w prawdziwe powołanie. I kochani, Izajasz o tym pisał. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. I to już było czytane na tej konferencji. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Pan przychodzi i On chce dzisiaj przyjść z weselem. Mówi, udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed Tobą, jak się radują żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na Nim i drąg na Jego plecach, kij Jego dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów. I słuchajcie uważnie, te buty więzienne, gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i ten płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, pójdzie na pastwę ognia. Bo to był fałszywy dowód, to było fałszywe dla Ciebie potwierdzenie, że może już jesteś w tym miejscu, w którym masz być. To pójdzie na spalenie. Po co? Dlatego, że dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest ten nowy dzień, bo Pan mówi, ja stąpię w obłoku mojej chwały. I dzisiaj chciałabym się zwrócić do tych wszystkich osób, które teraz wiedzą. Ja wiem, że Ty wiesz w swoim sercu, jeżeli nie masz na sobie szaty zbawienia. W Księdze Objawienia czytamy błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. O tym czytaliśmy w Księdze Mojżeszowej, w drugiej Mojżeszowej. I tym się kończy objawienie świętego Jana. Mówi, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Jeżeli nie masz szaty, albo jeżeli wiesz, że ta szata jest brudna, teraz jest ten czas. Ja powiem, teraz jest ten czas, by powstać i powiedzieć, Panie Jezu, daj mi szatę zbawienia. Wypierz ją w Twojej krwi. Wypierz ją w Twojej krwi. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Ale Pan oczekuje więcej. Pan oczekuje dzisiaj, abyś był przykryty, abym ja była przykryta płaszczem Jego sprawiedliwości. I to nie mogą być te płaszcze zastępcze. To nie może być płaszcz nawet miłości ziemskiego ojca, rodziców, zachwytu nauczycieli nad Tobą. To nie mogą być płaszcze pozycji. To nie mogą być płaszcze wielkich, wielkich pozycji nawet w Kościele. To jest płaszcz Bożej sprawiedliwości. I w Bożym Słowie czytamy, że jedyną sprawiedliwością jest dla nas Jezus Chrystus. On jest naszą sprawiedliwością. On jest przykryciem nas, kiedy Bóg przychodzi. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj wzbudza wołanie w sercu każdego z nas. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Bo Pan przychodzi i On mówi dziś, jutro przyjdę w chwale. I otworzy Pan nad Tobą skarbiec swojego dobra, niebiosa. Ale Pan mówi, ale nie odstąpisz ode mnie. Niech nie odstępuje ani na mgnienie oka od nas świętość Pana. Ta świętość w sercu, że nie zrobisz dzisiaj pewnej rzeczy, nie pójdziesz na kompromis ze względu na świętego Boga. Kochani, w tym świecie już się wszystko posypało. To, co zostało, to, co jest jedyną gwarancją dla Ciebie, azymutem, który wytycza dzisiaj tak samo Twoje powołanie, Twoją przyszłość, to jest świętość Boga, ofiara Jezusa Chrystusa. I jeszcze raz chciałabym dzisiaj, teraz, ja chciałabym Was zachęcić do tego. Kochani, teraz ten czas. Po przerwie będzie nowa rzecz. Ja wiem, że po przerwie będą się działy wielkie rzeczy. Ale kochani, jeżeli nie masz na sobie szaty zbawienia, to chcę Was prosić, spuśćmy wszyscy teraz głowy. I te osoby, kochani, tu chodzi o życie każdego z nas. Te osoby, które wiedzą, że nie mają na sobie szaty zbawienia. Ja proszę, aby powtarzały za mną te słowa. Panie Jezu, wyznaję Ciebie jako mojego Zbawiciela. I jako Pana mojego życia. Dziękuję Ci za moc świętej krwi, która została przelana za mnie na krzyżu. Że tam krew oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. I że dzięki tej krwi mam zbawienie w Tobie, Panie Jezu. Wyznaję Ci jako mojego Pana i Zbawiciela i najlepszego przyjaciela. Kochani, jeżeli ktoś modlił się tą modlitwą, ja proszę, abyś teraz chciał powstać, abyś chciała powstać. Dlatego, że Jezus i całe niebo się raduje z Ciebie, z tego wyznania ust. Ale Jezus powiedział, że kto się mnie nie wstydzi, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem. Jeśli jeszcze do tej pory może Jezusa nie wyznałeś, to dzisiaj to jest ten czas. I może wszyscy myśleli, że przyjechałeś tu jako osoba wierząca na tą konferencję. Ale może to jest dzisiaj dla Ciebie szansa, by powiedzieć Bogu tak. A kochani, jest jeszcze druga grupa. Tych może, którzy wiedzą, że nie mają na sobie tego wytyczonego kierunku dla swojego życia. Kiedy nie jesteś pewien, czy masz na sobie tak naprawdę ten płaszcz sprawiedliwości. Czy Twoje serce jest czyste, byś mógł oglądać chwałę Pana. I chcę Ciebie też poprosić, abyś dzisiaj i teraz, to jest ten czas, że możesz powstać i wołać: Boże, serce czyste stwórz we mnie. Przykryj mnie tym prawdziwym płaszczem, płaszczem Twojej sprawiedliwości, Panie Jezu. Przykryj nas, abyśmy mogli, Panie, mogli ostać się, kiedy Twoja chwała stąpi, kiedy niebiosa się rozedrą i rozstąpią. Panie, abyśmy mogli, mogli być przykryci szatą zbawienia i płaszczem sprawiedliwości. Kochani, jeżeli Bóg mówi do twojego serca, to powstań. Chciej odpowiedzieć na Jego wezwanie. Pan Jezus tutaj jest. On przechadza się między rzędami i On wie, czego każdy osobiście potrzebuje. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas. Panie, że Ty leczysz serca złamane. Że Ty obiecałeś, że ten but skrzypiący i ten płaszcz skrwawiony Ty oddasz na spalenie, by dać tą nową radość, nowy zawój radości, nowego powołania albo odnowienia tego, co już inni ogłosili, że umarło. A Pan to dzisiaj odświeża, odbudowuje. To jest ten święty czas pomiędzy Tobą a świętym Bogiem. Może dzisiaj chcesz Bogu powiedzieć: Boże, pomóż mi w każdej sytuacji mojego życia podjąć decyzję ze względu na świętego Boga. Bóg Cię nie zostawi. Bóg cały czas czytamy, że Bóg był z Józefem. Niech Bóg was błogosławi. Ja bym teraz chciała tu prosić liderów, abyście błogosławili te osoby, które powstały. Jeżeli jest potrzeba może indywidualnej modlitwy, rozmowy, ja wierzę, że dzisiaj będzie ten czas. Ale chcę Ci powiedzieć, że całe niebo się cieszy teraz z Ciebie, dlatego że ta decyzja ma potężne znaczenie nie tylko dla Twojego życia, nie tylko dla Ciebie, dla Twojej rodziny, ale dla narodu i dla narodów. Dlatego że dzisiaj w Twoim ręku jest ziarno, które Bóg chce uwolnić. W Twoim ręku, tak jak przez ręce Józefa, Bóg będzie błogosławił ziarno, że będziesz dawał, bo to jest ziarno życia, które Bóg przez Ciebie chce dać w ręce narodów, w ręce Twoich braci i w ręce narodów. Przyjmij to teraz z Bożych rąk.
W Bożym powołaniu pamiętaj o elemencie czasu. Józef był w więzieniu, szybko awansował, był naczelnikiem więzienia. I Bóg mu objawił, co będzie z jednym sługą, co będzie z drugim sługą. I ten, którego Bóg miał zachować, przyjdzie, Bóg mu powiedział: pamiętaj o mnie, gdy wyjdziesz na wolność. On wyszedł na wolność i minęło wiele lat i on zapomniał. Aż do momentu Bożego nawiedzenia na Faraona, że w Bożym czasie Józef mógł wyjść z więzienia i awansować. Gdyby od razu powiedział Faraonowi, to byłby po prostu wolnym, ale nigdy by się nie znalazł w pozycji, do którą Bóg go przygotował. Moment powołania i pozycjonowania są przedzielone czasem. Bądź cierpliwy. Ale Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie dopuści, byś był kuszony ponad możliwości i doprowadzi do końca swoje powołanie, zlecenie, które dał w Twoim życiu. Dlatego pozwólcie, że będziemy Was błogosławić słowami pewnej modlitwy, pewnego człowieka, który w tym momencie jeszcze nie widział tego, o co prosi, ale wiedział, że potrzebny jest czas i to się stanie. Oby Bóg błogosławił Wam prawdziwie. I poszerzał wasze granice. Niech Jego łaskawa ręka będzie nad wami. I niech was chroni od bólu, by was ból nie dotknął. Bóg słyszał modlitwę Jabeza, bo on ją spełnił i Bóg to, co rozpoczął, doprowadzi do końca. Ale bądźcie cierpliwi. Weźcie pod uwagę element czasu.
Kochani, ja was chcę błogosławić i błogosławieni ci, którzy piorą szaty we krwi baranka. Ja wołam teraz i wołam jeszcze o tych, którzy się wahają. Ja czuję jeszcze wahanie w wielu sercach i chcę wam dzisiaj powiedzieć, czy właśnie to jest teraz ten czas, że Pan przychodzi, Pan przyjdzie w chwale, ale może być tak, że będzie ten moment, że będzie za późno. I dlatego chcę was dzisiaj prosić w imieniu Jezusa, nie zostawiaj tego na inny moment. Wołaj do Boga, serce czyste, stwórz we mnie, o Panie. To jest ten moment pokuty, ukorzenia się, a Bóg wprowadzi cię w pozycję niesamowitego autorytetu. Wprowadzi cię w pozycję duchowego autorytetu. Ale pamiętaj, nie ma drogi na skróty. Nie wierz temu, co świat mówi. Nie wierz tym kłamstwom, może które zostały zasiane w twoim umyśle. Ale Bóg dzisiaj w te miejsca chce wyrwać te kłamstwa, by w te miejsca włożyć Jego prawdę. I powiem, w tym świecie jedyna osoba, przed którą masz mieć tą świętą bojaźń, jest święty Bóg. Bóg mówi naprawdę. Nie bój się tego, który może w inny sposób cię pogrążyć, ale miej tą świętą bojaźń przede mną. Ja się chcę tobą cieszyć. Bóg jest święty. Bóg jest miłującym Ojcem, ale Bóg nie idzie na kompromis z żadną formą grzechu i ciemności. Amen.
Wiesz, to powołanie, które masz od Pana, to jest bardzo ważne. Jedna rzecz jest, muszę cię odrzucić, nie przyjmować kłamstwa diabła. Ale druga rzecz, możesz przyjąć, musimy przyjąć drogę Pana. I ja chciałem zwrócić naszą uwagę na dwie rzeczy. Na ta droga, która prowadzi każdy z nas do wypełnienie nasze powołanie. I pierwsza rzecz, jeżeli chcemy być wielki w Jego Królestwa i każde powołanie, to nie jest, aby jesteśmy małymi, aby być wielkimi w Jego Królestwa. Musimy się uczyć, jak być sługą. Uniżyć się. Każdy z nas, ta droga wygląda tak samo. Być wielki, wypełnić ta powołania, musimy uniżyć się i stać największej sługą. I druga rzecz, której ja chciałem zwrócić naszą uwagę, który Józef był doskonały przykład. Aby Bóg będzie dać wielkie rzeczy do naszej ręki, musimy być wierni małymi rzeczy. Musimy być gotowi zacząć małymi rzeczmi i być wierny do końca. I potem Bóg, który jest mądry tato, daj nam więcej i więcej i więcej. I Panie, ja modlę się teraz, że każdy z nas, Panie, bez względu, gdzie jesteśmy na ta droga, która jest nasza droga, nasze powołania, Panie, ja modlę się, że nasze pragnienie być wielki w Twoje Królestwo będzie prawdziwe i będziemy przyjąć od Ciebie Twoje zasady. Panie, wyznajemy dzisiaj, chcemy uniżyć się dzisiaj, Panie, i powiedzieć tak, jesteśmy gotowi służyć innych Twoje imienie, Panie. I Panie, jesteśmy gotowi przyjąć małymi rzeczmi, Panie. Nie musi być coś wielkiego. Panie, Ty wiesz, co jesteśmy w stanie przyjąć. Nie chcemy więcej. Panie, spraw, że będziemy wierni wszystko, które jest nasze powołanie w Chrystusie.
Chciałbym się z wami modlić i błogosławić was duchem odwagi i wiary. I ja wiem, że kiedy rzeczy obumierają, kiedy wydaje się, że rzeczy nie działają, w naszym sercu wiara opada i zaczynamy wierzyć, że się nie da. Mamy wiarę, tylko mamy w to bardzo często, że się nie da. Panie, my się wyrzekamy wszelkiej niewiary. Amen. Wyrzekamy się, Panie Jezu, wszelkiej niewiary, że się nie da. Wyrzekamy się, że nie jesteśmy my w stanie i że Bóg nie jest w stanie nas użyć. Wyrzekamy się tego. Amen. My się wyrzekamy tego, Panie. A teraz modlę się o ducha odwagi w imieniu Jezusa. Panie, uwalniam w tym zgromadzeniu ducha odwagi. Ducha odwagi, by stawiać kroki wiary. Ducha odwagi, by stawiać kroki wiary, by służyć, by iść w posłuszeństwie Panu, by czynić to, co Pan będzie mówił w następnych dniach, w następnych latach i dekadach. W imieniu Jezusa my uwalniamy ducha wiary w tym miejscu. Tego ducha wiary, który prowadzi nas, tego ducha wiary, który sprawia, że stawiamy kroki wiary i oglądamy Bożą rzeczywistość i Boże działanie w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa niech duch wiary się podniesie w Kościele. Duch wiary w to, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, to jest w Jezusie Chrystusie, że mogę być użyty przez Pana i że rzeczy mogą się wydarzyć w moim domu, w moim osobistym życiu i wszędzie, gdziekolwiek Bóg mnie pośle, aż po krańce ziemi, w imieniu Jezusa niech duch odwagi powstanie w tym zgromadzeniu. Jako synowie, jako ci, którzy mają szatę sprawiedliwości, przyjmują szatę sprawiedliwości Jezusa. Jesteśmy ludźmi wiary. Jesteśmy ludem wiary. Amen. Halleluja.
Od czwartku wieczór mam taką trwającą świadomość, że Bóg chce do nas mówić. Najpierw ja czułem, że chce mówić do mnie. Później powiedziałem wam, że myślę, że do każdego. A teraz mam takie poczucie, że toczy się zmaganie. Że jest zmaganie o to, żeby głos z nieba, żeby poselstwo od Pana, żeby to, co jest w sercu Ojca, to, co chciałby przekazać nam Pan Jezus Chrystus, żeby to dotarło do serca. I to nie jest coś masowego, ale chodzi o indywidualną komunikację. Bóg i Ty. Ja to rozumiem w ten sposób, że tu jest coś głoszone, ale Duch Boży przychodzi do każdego z osobna i mówi, to o to chodzi w Twoim życiu. Albo to o to chodzi w Twoim życiu. Ale to o to chodzi w Twoim życiu. Coś przypomina? Coś odświeża? Coś chce poruszyć? W czymś chce zachęcić? Może coś skorygować? Jest niesamowicie ważne, żeby każdy z nas usłyszał. To wydarzenie, ta konferencja nie polega na tym, że parę osób coś powie, coś przekaże. To by było pomyłką, niewystarczającą rzeczą. Ale to polega na tym, że w wielu sercach zostanie coś ustanowione. Że dokona się pewna zmiana albo początek ważnej zmiany. Kluczową rzeczą jest, żebyśmy się nie rozminęli z tym, co do każdego z nas Pan Bóg chce dzisiaj, wczoraj, jutro powiedzieć. Jeszcze raz to powtórzę. On może mówić w dowolnym momencie. Może mówić teraz. Może mówić w czasie przerwy, w czasie uwielbienia, w czasie posiłku, w czasie, kiedy idziesz spać, kiedy chcesz z kimś rozmawiać. On może mówić w dowolnym momencie. Jeśli nastawisz się na to, żeby usłyszeć, usłyszysz ważne rzeczy. Chociaż nie jestem prorokiem, Pan Bóg nauczył mnie, jak Go słuchać. Nie jestem doskonały, ale ja wiem, że On może mówić i mówi do mnie. I ja teraz modlę się i błogosławię każdego z was, aby ta zdolność do usłyszenia Bożego głosu, do uwierzenia w to, co Bóg mówi do ciebie, stała się twoim udziałem. Uwalniam tą zdolność i błogosławię ciebie. zdolnością, żeby słyszeć Pana, żeby odbierać rzeczy i nie kwestionować ich, żeby przyjmować słowa od Niego i iść za nimi, żeby usłyszeć dokładnie to, co Pan mówi, aby nic nie zakłóciło tej komunikacji, aby żaden przesąd, żadne myślenie, żadna krytyka, żadna niewiara, żadne wątpliwości, żadne słowa wypowiedziane przez kogokolwiek innego niż Bóg nie podważyły tego, co Pan, co Twój Ojciec, co Twój Tata i co Twój Pan i Brat Jezus Chrystus mówią do Ciebie. Niech teraz zostaną otworzone uszy i oczy, abyśmy słyszeli, abyśmy widzieli, abyśmy przyjmowali to wszystko, co przychodzi od świętego Boga. I niech w naszych sercach będzie to mocno, mocno ustanowione. Amen.
Kochani, mamy teraz takie przekonanie, żeby ta pieśń Święty, Święty, Święty prowadziła nas dalej w tym czasie, tak jak było powiedziane, aby to był Twój osobisty czas ze świętym Bogiem. Ja wiem, że dzisiaj usługuje nam sam Jezus. Sam Jezus przychodzi, staje przed Tobą i pyta, co chcesz, żeby Ci uczynił. I teraz w tym czasie świętości Boga, chciej Mu wylać przed Nim Twoje serce, to czego potrzebujesz, a On to słyszy, On odpowiada, by wzmocnić Twoją wiarę.